Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Rozdział 17. Dwa najpiękniejsze pokoje w mieszkaniu pani Przełęskiej zostały oddane do dyspozycji kochanej Ninusi. Wyglądały jak dwa wielkie klomby i co wieczora lokaj z pokojówką niemało mieli roboty z wynoszeniem koszów i doniczek do kredensowego, by uratować jaśnie panienkę. Taki tytuł nakazała jaśnie pani. Przed niechybnym uduszeniem się. Codziennie od południa rozpoczynała się pielgrzymka pani panów z mądu, śpieszących obejrzeć żywą sensację sezonu. Trwało to tydzień małymi dawkami i przypieczętowane zostało wielkim balem wydanym przez panią Przełęską, by wszystkim wobec zaprezentować ukochaną siostrzenicę. Na bal raczyli nawet przybyć księstwo Rostoccy, którzy witający ich z wypiekami na twarzy pani Przełęskiej oświadczyli, że miło jest im bardzo znaleźć się w tym domu, który swoją sympatią darzy prezes Nikodem Dyzma. Na ogół w tych sferach mówiono już niemal głośno o zaręczynach Nikodema, które oficjalnie ogłoszone zostaną dopiero po uzyskaniu przez Ninę unieważnienia małżeństwa. Kwestią frapującą wszystkich i nie dającą spać damom słynącym z tego, że zawsze są doskonale poinformowane, było pytanie, co się stało z tym Kunickim. Wiedziano tylko tyle, że wyjechał za granicę i zgodził się na unieważnienie. Ale dlaczego? No i dlaczego zostawił Ninie cały majątek? O tym mogło powiedzieć tylko kilka osób, lecz Krzepicki zbywał pytania uśmiechem. Pani Przełęska nie należała do kobiet, z których cokolwiek można wbrew ich woli wydusić. Niny pytać nie wypadało, no a prezesa Dyzmy nikt by się nie odważył. Pani Koniec Polska, która spróbowała, opierając się na, jak sądziła, upoważniającym ją do poufałości niedawnym współwyznawstwie trzypromiennej gwiazdy, skarżyła się później. Wyobraźcie sobie, zapytał mnie, czy nie mam większego zmartwienia. Bal udał się znakomicie, chociaż jego bohaterka nie umiała ukryć zażenowania wynikającego z jej obecnej sytuacji i z faktu powrotu do dawnego stanowiska. W Warszawie otoczyła ją atmosfera zaciekawionej życzliwości i szacunku, który, jak szybko zorientowała się, zawdzięczała wielkiej popularności Nikodema. Każdy człowiek zbliżający się do niej uważał za swój święty obowiązek przynajmniej kilka zdań powiedzieć o Dyzmie, używając samych superlatyw. Słuchała tego z niesłabnącą przyjemnością, lecz i z cieniem jakiegoś prawie zdziwienia. Wiedziała przecie od dawna, że Nikodem jest znakomitością, że jest poważnym mężem stanu i człowiekiem wielkiej wiedzy i zalet. Tam jednak w Koborowie wydał się jej mniejszym. Teraz, gdy ze wszystkich stron słyszała tylko słowa podziwu i zachwytu, gdy przekonała się, że zbyt nisko oceniała jego wartość, nabrała wobec niego pewnego rodzaju onieśmielenia. Tryb życia Niny ułożył się, pomimo swojej atrakcyjności, a raczej dzięki nieustannej atrakcyjności, jednostajnie. Z rana chodziła z ciotką na spacer lub robiła zakupy w sklepach. O pierwszej wracała, zastając zawsze kogoś, kto przyszedł ją obejrzeć. Później był obiad albo w domu, albo u znajomych, czasami na zaproszenie Nikodema w restauracji. O siódmej zjawiał się on sam i jechali do teatru czy do kina. W pierwszym wypadku Nikodem odprowadzał ją do domu i żegnali się w bramie, natomiast w drugim, kino kończy się znacznie wcześniej niż teatr, wychodził z nią na górę i razem jedli kolację. Nikodem wciąż nalegał, by przyszła do niego, lecz ona odkładała to z dnia na dzień. Byli właśnie na bardzo sprośnej farsie i Dyzma postanowił sforsować jej upór. Gdy samochód zatrzymał się przed domem pani Przełęskiej, odprawił auto. Pójdę pieszo, to niedaleko, powiedział szoferowi. Kiedy Nina chciała nacisnąć guzik dzwonka, powstrzymał jej rękę. Nie, Nineczko, teraz pójdziemy do mnie. O nie, ja idę do siebie. Koniecznie musisz. Ale to niemożliwe, co sobie ciocia o mnie pomyśli? Pomyśli, co zechce, cóż to ciebie obchodzi? Nie, nie, upierała się. Na chwilę, na pół godzinki, prosił. Czy ty mnie już nie kochasz? Przytuliła się do niego i szepnęła. Więc dobrze, ale nie teraz. Teraz, nie, jutro. Powiemy, że idziemy do kina. Skrzywił się i chciał jeszcze nalegać, lecz Nina zadzwoniła i w bramie rozległy się kroki stróża. Szybko pocałowała go w usta i zniknęła w bramie. Mróz był dość duży i Nikodem nastawił kołnierz futra. Zrobił kilka kroków w kierunku domu, lecz zaraz zatrzymał się i zawrócił ku kruczej. W Alejach Jerozolimskich był jeszcze dość duży ruch, a Nowy Świat ujrzał gęsto zatłoczony. Wstąpił do baru, wypił kilka wódek i zjadł wielką porcję golonki z grochem. Za bufetem stała tęga dziewczyna w białym kitlu. Niczego wata baba, pomyślał i nagle przyszło mu na myśl, że przecie dość jest wyjść na ulicę i kiwnąć palcem na taką, która mu się podoba. Zapłacił, wbrew zwyczajowi, nie sprawdzając rachunku i wyszedł. Wybór istotnie był niemały. Po kilku minutach upatrzył sobie jedną. Nie chciał zabierać jej do domu, wolał wydać na hotel. Zaprowadziła go do jakiejś brudnej nory na Chmielnej. Było już po trzeciej, gdy zaczął się ubierać, wyjął 20 zł, położył na stoliku, mruknął do widzenia, wyszedł na ciemny korytarz. Gdzieś na samym końcu paliła się żarówka. Gruba baba, właścicielka hotelu, wprowadzała właśnie nową parę. W drugim końcu korytarza otworzyły się drzwi. Ktoś wychodził. Nikodem z przyzwyczajenia sięgnął po papierośnicę i skonstatował jej brak. Szybko zawrócił i, nie zamykając drzwi, wpadł do pokoju. Dziewczyna siedziała na łóżku w kucki i wyszczerbionym grzebieniem czesała zmierzwione włosy. Dawaj porcygar, cholero. Jaki porcygar? Jaki? Już ja ci pokażę jaki. Dawaj zaraz, bo i tak znajdę, a tobie mordę rozbiję. Czego wrzeszczysz? Chcesz zbiegowisko zrobić? Drzwi nie możesz zamknąć? Obejrzał się. Istotnie w ciemnym korytarzu ktoś stał. Gdy odwrócił się tak, że na jego twarz padło światło, usłyszał cichy okrzyk, a później szybkie kroki. Zamknął drzwi, przekręcił klucz i schował do kieszeni. Podszedł do łóżka. Dziewczyna wciąż flegmatycznie rozczesywała włosy. Jednym ruchem wyrwał jej grzebień i cisnął o podłogę. — No, czego się rzucasz, frajerze? — powiedziała prawie barytonem. — Oddaj porcygar, słyszysz? — Ja nie brałam — wzruszyła ramionami. Zamachnął się i uderzył ją w twarz tak silnie, że wywróciła się i głową stuknęła o ścianę. Dawaj, cholero, zamachnął się znowu. Zakryła twarz łokciem. Chwycił jej torebkę, wewnątrz było kilka ubogich drobiazgów, para wymiętych banknotów i brudna chustka do nosa. Przyglądała mu się w milczeniu. Żmija. Jednym ruchem wyrwał spodni poduszkę i rzucił na podłogę. Wraz z nią z brzękiem upadła papierośnica. Podniósł ją, obejrzał i schował do kieszeni. Złodziejka, mruknął. Ścierwo. Sameś frajerze ją tam schował. Rzesz, ryknął. Nie odpowiedziała, otworzył drzwi i wyszedł. Na ulicy z rzadka paliły się latarnie. Dorożki ani śladu. Trzeba było iść pieszo. Mróz zwiększył się, śnieg pod nogami skrzypiał. Przechodniów było niewielu. Szedł prędko. Gdy skręcał w Marszałkowską, obejrzał się. Po drugiej stronie w odległości kilku kamienic równie prędko szła jakaś dziewczyna. Druga taka sama, pomyślał. Nie ma głupich. Szedł tak szybko, że tamta musiała prawie biec, jednakże widocznie postanowiła nie dać za wygraną, gdyż odwróciwszy się przy Nowogrodzkiej, zobaczył ją znowu. Przystanął, lecz ku jego zdziwieniu i ona wówczas przystanęła koło jakiejś nieoświetlonej wystawy sklepowej. Drobna, ubogo ubrana dziewczyna w czarnym kapeluszu. Splunął i poszedł dalej. Zawrócił na ulicę Wspólną. Po kilku minutach był już przed swoją bramą. Stróż otworzył i nisko się ukłonił. O której wrócił szofer? Zapytał Dyzma, gdyż lubił kontrolować podwładnych. Tak, proszę pana wielmożnego, około 11:00. A dach na garażu naprawili? A jakże, proszę wielmożnego pana. Skinął mu głową i wszedł na schody. Ani Nikodem, ani stróż nie zauważyli sylwetki dziewczyny, która przyglądała się im przez okratowane bramy. Serce jej biło mocno. Podniosła oczy na fronton gmachu. Na wysokości pierwszego piętra widniał czarny napis. Państwowy Bank Zbożowy.